Ortodoksja. Prawosławny głos w Twoim domu.
Dzisiejszy właściwie temat brzmi Ukrzyżowany Król Chwały. Jest to bardzo piękny, bardzo dostojny temat, aż z jednej strony trochę czuję się nie na miejscu, żeby o tym mówić, bo kim ja w ogóle jestem? Dotykać tak wielkich i wzniosłych tematów, no czuję się bardzo małym człowiekiem grzesznym. Jeżeli mówimy o Królu Chwały, o Chrystusie, wiemy, że nawet święci nieraz mówili, że nie ma takich słów, które by mogły określić, kto to jest tak naprawdę, że my jedynie możemy się pochylić z pokorą przed tym, co Chrystus dla nas zrobił. I tak jak mówiłam, ta ostatnia niedziela Wielkiego Postu jest to taka, można powiedzieć, niedziela, w której Pan Bóg daje szansę, jest dowodem na to, że Pan Bóg daje szansę każdemu człowiekowi, najbardziej nawet upadłemu, nie ma straconych ludzi przed Bogiem. Na ile żyjemy zawsze, o ile żyjemy, możemy naprawić swoje życie, jak bardzo by ono nie było grzeszne i upadłe. Mamy przykład dzisiaj świętej Marii Egipcjanki. Myślę, że postaci bardzo nam znanej i wielokrotnie słyszeliśmy o niej już od początku Wielkiego Postu, bo choćby w czytaniu kanonu świętego Andrzeja z Krety. Jest to przykład takiej pokuty, pokajania, zmiany życia, takiego bardzo radykalnego. I widzimy, że co ją skłoniło do tego? Nie mogła się nagle pójść pokłonić Krzyżowi Świętemu. Czyli Pan Bóg nawet z tego narzędzia hańby, którym był uważany krzyż w tamtych czasach, dotyka serca tak grzesznej tej młodej osoby, którą była Maria. Wiemy, jak bardzo rozpustne życie prowadziła. I to ją poruszyło. Dlaczego ona nie może podejść? Dlaczego nie może się pokłonić? Postanawia zmienić życie, udaje się na pustynię i tam żyje w ogromnych cierpieniach i wyrzeczeniach. Natomiast my, zostało nam, tak jak już powiedziałam, w tym tygodniu dwie liturgie jeszcze uprzednio poświęconych darów. Wiemy, że są to takie liturgie, które się sprawuje po to, żeby wierni mogli przystąpić do Eucharystii. Wiemy, że nie dajemy wtedy imion, tam nie ma proskomidii, tam już jest gotowe, są gotowe święte dary, dzisiaj przygotowane na niedzielnej liturgii. I nawiązując do naszego dzisiejszego tematu, ktokolwiek z Was uczestniczył w takich liturgiach, słyszymy tam, w ogóle widzimy inny układ trochę tej liturgii, od tej takiej najbardziej nam znanej świętego Jana Złotustego, czy nawet tych wielkopostnych liturgii niedzielnych świętego Bazylego Wielkiego. Otóż w czasie tej liturgii śpiewany jest taki piękny hymn, który jest poniekąd, powiedzmy, odpowiednikiem cherubimskiej pieśni na liturgii świętego Jana Złotoustego, ale nie do końca. I tam też pada takie słowo Król Chwały. Na pewno znamy tą pieśń, nynie siły niebiesne, a z nami niewidzimo służat. Tak to brzmi po cerkiewno-słowiańsku, czyli teraz, dzisiaj wszystkie niebiańskie zastępy z nami niewidzialnie tutaj służą, usługują, bo oto wchodzi Król Chwały. Jest to ofiara, która już jest dokonana i przychodzi dla naszego zbawienia. Tak w bardzo ogólnych słowach można to wyrazić. I dlatego wtedy, w przeciwieństwie do cherubimskiej pieśni, klękamy, bo jest wynoszony, przenoszony, już oświęcony chleb i wino, czyli święte dary, z żertwnika na prestołu. I później druga część mówi wieru i lubowiu przystąpim do pryczasnicy żyzni wiecznej obudziem, czyli przystąpmy z wiarą i miłością. Potrzebne są te dwa aspekty, bez których sama wiara bez miłości nie upoważnia nas do przystąpienia do świętych darów. Bo Chrystus jest miłością i po to przystępujemy, żebyśmy i my mieli później udział w tym wiecznym Królestwie. Jeżeli spojrzymy na dalszy ciąg tego, co nazywamy Wielkim Postem, oczywiście z przyzwyczajenia i z tradycji, a odnosi się to już do Wielkiego Tygodnia, tam jeszcze w pierwszych trzech dniach też mamy liturgię uprzednio poświęconych darów. Wielki poniedziałek, wielki wtorek, wielką środę. Później już dopiero w następnym Wielkim Poście. Ale jest też przepiękna liturgia Wielkiej Soboty, jedyna w swoim rodzaju w całym roku liturgicznym. I tam mamy jeszcze inną pieśń śpiewaną, gdzie zamiast cherubimskiej pieśni śpiewamy Dam uczyt wsiaka płoć człowiecza. Jest to przepiękny hymn. Gdybyśmy go przeanalizowali, jest to oddzielny temat. I tam się mówi również o Królu Chwały, że widząc Go nawet, aniołowie, archaniołowie zasłaniają twarze, nie mogą nawet patrzeć, nie dlatego, że nie mogą, z bojaźnią drżą przed Nim i się mówi, tylko śpiewają pieśń Alleluja. Zwróćmy uwagę na to, jak nieraz w cerkwiach na przykład wynoszone są święte relikwie, czy wynoszona jest jakaś czudotworna ikona. Stoimy wszyscy z taką Bożą bojaźnią, czy klękamy nawet. Natomiast zwróćcie uwagę, ile razy, jak my się zachowujemy w czasie pryczaszczenia. Kiedy podchodzą ludzie do pryczaszcia, to zwłaszcza widać na wielkich praznikach, kiedy są duże skupiska ludzi, kiedy w czaszy jest sam Bóg obecny. Jak byśmy się zachowali, widząc przed nami żywego Boga? A wtedy jest taki rumor, zamieszanie, już chwała Bogu, tak się ludzie może nie pchają jak kiedyś, co było w ogóle niezrozumiałe, jak można tak się zachowywać, kiedy słyszymy w pieśni, że aniołowie drżą przed Bogiem z szacunku, ze strachu Bożego, a my idziemy tak, jak nieraz się dzieciom mówi po miodek, czy po, nie wiem, po chlebek, zmniejszamy to, co jest najświętsze na świecie, po prostu to bagatelizujemy, czasem zwyczajowo, czasem, bo tak trzeba, bo wszyscy idą. Odchodzimy od czaszy, zaczynają się z prazniczką pozdrowienia, a tu u nas za plecami jest sam Bóg obecny. Jeżeli ktoś był na przykład w Ziemi Świętej, przy tak zwanej ścianie płaczu, zwróćcie uwagę, że Żydzi nigdy nie odchodzą tyłem, plecami, odwracając się do tej ściany. Wycofują się niejako, przodem patrząc. Z szacunku. A my, zobaczcie, jak zachowujemy się wobec tego, który jest największy, nie wiem, nie ma takich słów, które mogą wyrazić, kim jest tak naprawdę Pan Bóg. I to, że my jako ludzie Go ukrzyżowaliśmy, jest tak straszną i hańbiącą rzeczą, bo mówimy często, że Żydzi to zrobili. Oczywiście Żydzi to zrobili, ale my dokładamy do tego codziennością naszą, takie gwoździe, takie biczowania Chrystusowi, tym bardziej my, którzy wiemy już naprawdę, kim On był, bo musimy uświadomić, że czasy, w których żył Chrystus, dla nas teraz to jest oczywiste, że to był Mesjasz, to był Zbawiciel. Wtedy wcale to nie było takie oczywiste. I żeby spojrzeć na to szerzej, no na pewno takiego spotkania nie jest to wystarczający czas. Na całą taką otoczkę historyczną, zwyczajową, w której żył Chrystus. Wtedy myślę, że bardziej byśmy byli w stanie zrozumieć to, o czym mówi Ewangelia. Ewangelie były pisane w czasach bardzo bliskich Chrystusowi i ludzie, którzy wtedy żyli, rozumieli, co to oznacza, co oznaczał każdy zwyczaj, dlaczego tak, a nie inaczej na Chrystusa patrzono. Mam na myśli faryzeuszy. Musimy wiedzieć, że czasy, w których żył Jezus Chrystus, to były czasy, byśmy powiedzieli naszym językiem, okupacji rzymskiej. Rzymianie zarządzali Palestyną, ale pozwolili niejako Żydom mieć swoją radę, to tak się nazywała Synhedryn. Wiemy, kto, nie było wtedy królów izraelskich i tak dalej, więc oni, taka rada starszych, składająca się z 70 najbardziej znanych, szanowanych, byśmy powiedzieli, przedstawicieli narodu wybranego, wśród których duża część to byli faryzeusze. Faryzeusze to była taka grupa ludzi, którzy uważali się za taki najwyższy poziom, powiedzielibyśmy, duchowego życia. Oni nauczali, jak trzeba żyć, starali się oczywiście i to głównie zewnętrznie przestrzegać różnych praw, które były zawarte w Piśmie Świętym. Była też nadinterpretacja bardzo duża tych praw i to właśnie Chrystus im wskazywał i jakby piętnował ich fałsz. To bardzo ich drażniło. Tak jak drażni większość z nas, jak ktoś nam pokaże, w czym tkwi nasz błąd, jak dotknie to naszego ja. Wtedy bardzo nas to boli i wręcz piecze. Wchodzili też w skład tej rady, można powiedzieć, tacy duchowni w dzisiejszym rozumieniu. Więc co oni mogli? Oni byli niejako bardzo przydatni Rzymianom, bo trzymali taki porządek, można powiedzieć, żeby naród żydowski zbytnio się nie buntował. I mieli jedyne prawo, kiedy mogliby oskarżać kogoś i skazać na śmierć, jeżeli ktoś by bezcześcił świątynię. I tu widzimy, że starali się to wykorzystać przeciwko Chrystusowi. Nie mogli znaleźć innych powodów, żeby skazać go na śmierć, więc złapali go za słówka, ale oczywiście nie słusznie. Tu bardzo potrzebna jest nam znajomość Ewangelii, żeby widzieć, co wytykali Żydzi Chrystusowi, jak próbowali go poniżyć w tekstach już Wielkiego Tygodnia, zwłaszcza na jutrzni Wielkiego Piątku. Tam się mówi w stichirach, jak gdyby Chrystus mówi do Żydów: co wam złego uczyniłem, że mnie skazujecie na śmierć? Widzimy, że niektórzy uważali wtedy Chrystusa no co najwyżej za proroka, bo mówili, że ono mówi jakieś święte rzeczy, ale co zastanawiało tych faryzeuszów, takich no, tak zwanych uczonych w piśmie? Bo był taki zwyczaj, jeżeli ktoś u Żydów nauczał w synagogach, bo musimy wiedzieć, że świątynia była jedna, gdzie składano Bogu ofiary. Ona znajdowała się w Jerozolimie. Był to ogromny kompleks. My teraz wyobrażamy świątynię jako jeden budynek, tak? Ale w tamtych czasach świątynia zajmowała 1/4 powierzchni Jerozolimy. Wyobraźmy sobie, jak wielki to był kompleks budynków. To nie było tylko miejsce, w którym składano ofiary. Tam sprowadzano zwierzęta, które składano w ofierze. Można było je tam kupić. Pamiętamy taki fragment, kiedy Chrystus wygania ze świątyni handlarzy, bo tam no, dla ludzi to była taka złota żyła, byśmy powiedzieli. Każdy, to oddzielne jest oczywiście księgi w Piśmie Świętym, które mówią, do czego był zobowiązany każdy Żyd, ile razy miał przyjść do świątyni, złożyć Bogu ofiarę, w jakich okolicznościach, za co. To było bardzo związane z codziennymi, życiowymi, różnymi sytuacjami, z narodzinami kogoś nowego w domu. Tam były miejsca, gdzie trzeba się było umyć. To nie można było tak sobie pójść i złożyć ofiarę. Były różne krużganki, gdzie było miejsce dla kobiet przeznaczone, gdzie dla mężczyzn. Musimy wiedzieć, że nie każdy mógł pójść do tej świątyni, bo wymogi były takie, że taka osoba powinna być sprawna fizycznie. Nie mógł pójść ktoś kaleki, kto nie był w stanie sam wejść po schodach. Tam było bardzo dużo stopni, żeby wejść w ogóle do świątyni. Nie mógł być ktoś ułomny, nie mógł być upośledzony, nie mógł być głuchoniemy i tak dalej. Nie mogłoby to być dziecko, które ojciec musiałby nieść. Ono musiało samodzielnie być w stanie już wejść. Więc tam non-stop był ruch w tej świątyni, cały rok. Więc jakby to było takie centrum życia. Natomiast oddzielnie były synagogi. To były takie, można powiedzieć, domy modlitwy i nauczania. Tam wykładano całą naukę, Pismo Święte, nauczali tam rabini. I co dziwiło postawy Chrystusa wszystkich, bo ktoś taki, kto nauczał, musiał mieć swego nauczyciela. I ten niejako nauczyciel później świadczył, że no o, ten jest moim uczniem, wyuczył się tak jak trzeba, ma prawo głosić Boże Słowo i was nauczać. Jeżeli chodziło o Chrystusa, padają nieraz takie słowa w Ewangelii. Ale skąd on to wszystko wie, skoro u nikogo się nie uczył? Jeszcze to im nie dało do zrozumienia, że to nie jest zwykły syn cieśli z Nazaretu, tak jak nieraz mówili na niego, tylko dlaczego on tak mówi, że nie mówił jako po prostu nauczyciel, ale jako ten, który ma władzę. Co bardzo drażniło Żydów? To, że on nieraz odpuszczał grzechy, mówił: odpuszczone są twoje grzechy. Już mówili to bluźni. Jak może człowiek odpuszczać grzechy? Z jednej strony utwierdzali wszystkich, że oni opierają się na Piśmie Świętym, zwłaszcza na proroku Izajaszu, który mówi o przyjściu Mesjasza, a z drugiej strony byli tak zaślepieni swoją pychą, bo uważali, no, że to ktoś powinien być, kto będzie odpowiadał im. Nie nauczał tego tak, jak powinno być, ale pochwalał ich różne rzeczy. Mamy przykład tutaj, na przykład postawy faryzeusza w słynnej przypowieści o celniku i faryzeuszu. Widzimy, na co oni zwracali uwagę. Daję jałmużnę, ile razy się modlę, ile poszczę i już jestem w porządku. Jeszcze było takie przekonanie u nich, że skoro pochodzimy od Abrahama, jesteśmy dziećmi Abrahama, to znaczy, że jesteśmy zbawieni. Za dużo nie musimy robić w tej kwestii. Brnęli coraz większe błędy. I co najbardziej ich bolało? To, że widzieli, że za Chrystusem idą prości ludzie. Bo faryzeusze była to niejako taka kasta, która się uważała za lepszych od innych. I utarli sobie jakiś porządek, nakładali takie srogie prawa na innych ludzi. Widzimy, że Chrystus też to krytykował. Mówił, że nakładacie na ludzi obowiązki, które nie są im w ogóle pod siłę. A sami jak postępujecie? Że jesteście jak bielone groby. Na zewnątrz niby pięknie wszystko ładnie wygląda, a w środku wiemy jak w grobie, jaki jest zapach. Tak? Także do tego upodabniał ich duszę. I Chrystus niejako odwraca ten ich porządek, który oni sprowadzili tylko do zewnętrznych rzeczy. I im nie pasuje obraz takiego króla. Co ich bardzo złości? Teraz zwróćmy uwagę na te dni, które przed nami będą święte. Czyli taką kropką nad i, można powiedzieć, co przeważyło, to było to, co się wydarzyło w sobotę przed wejściem do Jerozolimy Chrystusa, czyli w sobotę Łazarza. Mamy ogromny cud. Wiemy, że Chrystus czynił bardzo dużo cudów ze swego życia. Na przykład uleczał trędowatych. My teraz nie zdajemy sobie sprawy, czym jest trąd, co to za choroba. Taki człowiek trędowaty był odtrącony w ogóle ze środowiska, ze społeczeństwa. Umierał w samotności, w strasznych bólach. Ta choroba powodowała bardzo długotrwały ból, bo ona porażała nerwy. Jeszcze do teraz w niektórych krajach są ludzie chorzy na trąd, ale to już nie jest ta skala, dlatego że jednak wynaleziono lekarstwa. Zanim pojawiła się terapia, ci ludzie przechodzili straszne też psychiczne męki. Nawet noszono dzwonki specjalne na szyi, żeby było słychać z daleka, że to idzie ktoś trędowaty, żeby nikt, broń Boże, do niego nie dotknął, żeby się nie zaraził. I Chrystus takich ludzi leczył. Wyobrażamy, jaka była ich wdzięczność, kiedy oni zaczynali znowu żyć, znowu ich uważano za ludzi, a nie takie odsunięte na bok zupełnie istoty. Tak samo uleczał Chrystus różnych chorób. Widzimy, że przywracał wzrok. To był też wielki cud. Pamiętamy, to już będzie po Wielkanocy, niedziela o ślepcu, kolejna, dalsza niedziela. I może już kiedyś mówiliśmy o tym, że na czym polegał ten cud, że Chrystus przywrócił wzrok niewidomemu od urodzenia, że nasze tłumaczenie nie oddaje tego Pisma Świętego. Ten człowiek nie był po prostu niewidomy. Po grecku to się mówi aomatos, czyli nie miał oczu, on nie miał gałek ocznych. Bo co innego nie widzieć, mieć gałki oczne i ktoś by mógł powiedzieć, no może coś mu tam się naprawiło, tak, we wzroku. A tu się okazuje, że ten człowiek miał po prostu puste oczodoły, więc jak on mógł widzieć? I Chrystus tam pokazuje swoją boskość jednocześnie, bo on co robił? Splunął na ziemię i z tego błotka ulepił mu oczy, dosłownie dał nowe oczy. I o czym to świadczyło? Czego ci, można powiedzieć, zawistni faryzeusze, bo zawiść zaślepia, oni nie widzieli tego, że przez to pokazuje Pan Bóg, że On jest Stwórcą, że On był wtedy, kiedy tworzył człowieka, bo, można powiedzieć, zrobił jeszcze to, czego brakowało człowiekowi. Dodał mu oczy, których nie miał. I dlatego to było dowodem Jego też boskości. To wszystko drażniło strasznie. Też wskrzeszał zmarłych. Znamy, że taki przykład, Chrystus wskrzesił córkę Jaira. Powiedział ludziom, wyjdźcie, bo ona nie umarła, tylko śpi. Ktoś mógł zarzucić, no godziny nie żyje. Różnie bywa. Słyszymy nieraz w szpitalach też takie sytuacje, że ktoś już nawet był wywieziony z sali i tak dalej, leżał w chłodni i nagle ożył, tak? Wstał, czyli nie wiadomo, czy do końca taka osoba zmarła. A tutaj następuje coś, czego nikt nie może zanegować. Dlaczego wskrzeszenie Łazarza było tak wielkim cudem? Otóż Łazarz był jedną z osób, które bardzo lubił Chrystus. Mówi się w Ewangelii, że często zatrzymywał się w ich domu. Dom świętego Łazarza i jego sióstr Marty i Marii leżał niedaleko Jerozolimy, no troszkę dalej od Jerozolimy, ale w bardzo bliskiej w sumie odległości. I Chrystus często tam się zatrzymywał. I okazało się, że pewnego razu Łazarz nagle zachorował i umarł. I kiedy doszła wieść o tym do Chrystusa, uczniowie mówią, Łazarz jest bardzo chory. Chrystus się nie spieszy, żeby iść tam szybko, no, jakbyśmy no co byśmy zrobili, jakby nasz przyjaciel, ktoś był chory, pojechalibyśmy szybko zobaczyć, co się dzieje. A Chrystus jakby to pozornie bagatelizuje, ale jest w tym większy cel, bo jakby czekał na to, aż on umrze. I co robi? Kiedy zachodzi do Betanii, wybiegają mu na spotkanie najpierw święta Marta, potem Maria i mówią, gdybyś był tu, nasz brat na pewno by nie umarł, bo one widziały, słyszały o cudach, które czynił Chrystus. Ty byś go na pewno wskrzesił, bo po prostu uleczył, on by nie umierał. Natomiast Chrystus mówi, że Łazarz zmartwychwstanie. I co odpowiada Maria, tam pięknie jest. Ja wiem, Panie, że zmartwychwstanie w dniu ostatecznym, kiedy wszyscy zmartwychwstaną. Ale Chrystus mówi, nie, teraz zmartwychwstanie. I gdzie on jest? No jest w grobie. Okazuje się, no pewnie słyszeliśmy o tym, że w ogóle w tych krajach południowych, jak ktoś umiera, do teraz tak jest na przykład, nie wiem, u muzułmanów widzieliśmy to nieraz, że człowieka praktycznie chowa się w ten sam dzień. Dlatego, że też klimat jest taki, jaki jest, a jeszcze w tamtych dalszych czasach wiemy, że nie było takich udogodnień, jak teraz mamy, że trzeba było pochować szybko człowieka, bo następował szybki rozkład ciała. I było takie przekonanie wśród Żydów, że do 3 dni dusza człowieka przebywała gdzieś tam niedaleko jego ciała po śmierci. Już po 3 dniach opuszczała to miejsce, w którym się znajdowała. I co robi Chrystus? Przychodzi na 4. dzień. 4. dzień to było u Żydów przekonanie 100% śmierci, dlatego że następował rozkład ciała. I nawet kiedy pyta Chrystus, gdzie on jest, odpowiadają mu w grobie, ale siostry mówią, ale już wiesz, Panie, że już cuchnie, już jest 4. dzień. I Chrystus mówi, to nic, otwórzcie grób. I kiedy otwierają grób, odtaczają kamień, bo on był zasunięty kamieniem, Chrystus woła go głośno, Łazarzu, wyjdź, wyjdź na zewnątrz. I Łazarz wychodzi. I te tłumy, które szły za Chrystusem ludzi, kiedy zobaczyli to, co się działo, dlaczego jeszcze przyszło tak wiele ludzi wtedy? Bo wynikało już nawet z historycznych przekazów, że Łazarz cieszył się ogólnie bardzo takim uznaniem wśród ludzi. Bardzo dużo ludzi go lubiło. I wiemy, że w tych czasach w narodzie żydowskim obowiązywały też szczególne rytuały żałobne. Tam było wyznaczone, ile czasu nie można się nawet myć, czesać, zmieniać ubrania. Żadnych oczywiście jakichś radosnych wydarzeń nie było. I były różne zasady, jeżeli zmarł mąż czy żona, ile czasu trwała taka żałoba, a jak musiały dzieci odbywać żałobę po śmierci rodziców. To było jeszcze dłuższy czas. I tutaj dużo ludzi przychodziło, żeby złożyć, byśmy powiedzieli dzisiaj, wyrazy współczucia Marcie i Marii, żeby jeszcze oddać taki hołd Łazarzowi i przez to było też tak dużo świadków jego zmartwychwstania. I co to spowodowało? Że ludzie zaczęli rozgłaszać to wszystko. Wiemy, jak takie wieści się rozchodzą, że 4 dni już nie żył i kto go wskrzesił? Tylko Bóg mógł zrobić coś takiego. I to faryzeuszy jeszcze gorzej złościło, bo widzieli, że prosty naród za nim idzie, że go bardziej cenią od tych faryzeuszy. Bali się też czego? Oni mieli taki, można powiedzieć, wygodny układ z władzą rzymską. Rzymianie to wszystko nadzorowali, ale wiedzieli, że nad wszystkim trzyma pieczę ten Synhedryn i faryzeusze pilnują, żeby nie było jakichś takich, nie wiem, w narodzie szumu, coś się nie podoba, protestów. Natomiast tutaj zaczynały się podziały wśród ludzi. Część ludzi szła za Chrystusem, znaczna część. Oni się bali, że to spowoduje jakiś rozłam w narodzie, powstanie, może to jakiś buntownik wręcz mówili na Chrystusa. I bali się, że im się zawali cały taki ich światek, że Rzymianie w końcu odbiorą od nich tą władzę, na ile oni ją posiadają, no i będą totalnie poddani swoim okupantom. Więc później następna rzecz, kiedy wchodzi Chrystus do Jerozolimy, co będziemy świętowali w Niedzielę Palmową, jak hucznie naród go wita jako króla. I Chrystus jak gdyby odwraca takie świeckie pojęcie króla i władzy. Widzimy, że wiemy, że kiedyś jak wjeżdżał król do miasta, cały orszak przed nim szedł, na jakimś najlepszym koniu, w jakich szatach i ozdobach, a Chrystus wjeżdża na osiołku, gdzie żaden król tego nie robił. Jest przykładem pokory i skromności. I to jest to, co w pojęciu Bożym jest chwałą. Czyli dzisiaj słyszeliśmy też w czasie Ewangelii czytanej na liturgii, że Chrystus mówił, że przyszedł po to, żeby służyć, a nie żeby mu służono. Żaden król tego nie robił. Wiemy, ile król miał służących, czy teraz nawet bez królów różni władcy, ile mają osób, które tam chuchają i dmuchają i dbają o nich, od ochroniarzy po różnych innych takich urzędników. Natomiast Chrystus jest przykładem pokory, o której ja myślę, że ani nie jesteśmy w stanie powiedzieć, ani wyobrazić, czym to było, dlatego że my patrzymy ze swojego punktu widzenia jako człowieka. On natomiast jest Bogiem i tak się uniża po to, żeby dać nam przykład, jak należy żyć i czym można tylko pokonać zło. Chrystus pokonał zło swoją niewyobrażalną pokorą. To, że zawisł na krzyżu, w tamtych czasach wiemy, że to była najbardziej haniebna śmierć. Najgorszych złoczyńców skazywano na śmierć. I mamy przykład tego, że nawet w ostatniej chwili możliwe jest pokajanie i kto wchodzi z Chrystusem pierwszy do raju, widzimy, że ten, kto był skazany na śmierć obok niego, inny tak zwany rozbójnik, łotr się mówi o nim, czyli ktoś, kto miał na swoim koncie najgorsze, jakie możemy wyobrazić grzechy. I nieraz się mówi, że no, żeby Pan Bóg nam wybaczył, trzeba odpokutować jako za swoje grzechy, coś zrobić. Jest taka, na pewno słyszeliśmy bardziej w Kościele katolickim, takie pojęcie jak zadośćuczynienie za grzechy. U nas jest często dawana przez duchownych tak zwana epitimia, czyli cokolwiek, żeby, nie wiem, więcej modlić, żebyśmy się więcej pomodlili, jeżeli no, coś ciężkiego mamy na sumieniu. I to nie nosi charakteru kary albo takiej właśnie tego zadośćuczynienia, czyli tyle i tyle modli, czy pokłonów zrobię i już mam zmyte grzechy. To jest po to, żeby nas trochę skruszyć, żeby przywrócić nas z powrotem do Boga, dlatego że jak widzimy, ten łotr nie miał już siły ani możliwości, żeby cokolwiek zrobić, naprawić. Był przybity do krzyża, wisiał na nim i co go właściwie ratuje? Pokora, to, że on uznaje, że Chrystus jest Bogiem, że cierpi niewinnie, a on zasłużył na to, co ma. I Chrystus mu mówi, że dziś ze mną będziesz w raju. Zobaczcie, kto pierwszy wchodzi do raju. Nie ci, co na pokaz wszystko czynili, co można powiedzieć, pościli, modlili się, nie wiem, co jeszcze robili, aczkolwiek to nie jest nieważne, wszystko jest ważne. Ale Chrystus nam ukazuje, że bez pokory te nasze starania, takie zewnętrzne, obracają się tylko przeciwko nam. I Jego chwała właśnie zawiera się w tym Jego upokorzeniu. To jest często dla nas niezrozumiałe, tak jak już mówiłam, jest odwrotnością pojmowania naszej, tutaj w naszym takim świeckim, typowo przyziemskim myśleniu, co to jest chwała i co to jest zaszczyt. Wspominając jeszcze o książce Z miasta ja do miasta ty, myślę, że w pewnym sensie to się bardzo łączy nasz dzisiejszy temat, dlatego że nie wiem, może już większość z was ją czytała, bo nie chciałabym też niektórych rzeczy powtarzać, które już były mówione na innych spotkaniach. prezentujących tę książkę, ale na jedną rzecz chciałabym tylko zwrócić uwagę. Tam mamy przedstawione dwie sprzeczności, czyli ja i ty. Ja jako egoizm, to, co nas niszczy i niszczy innych wokół nas. I przedstawione jest to miasto ty, czyli ten inny świat, to spojrzenie na drugiego człowieka, w którym rządzi pokora. Tam jest taka bohaterka Pani Pokora, jest też Pani Rozwaga. Jeżeli tego nie zrozumiemy, że to są najważniejsze rzeczy, bez nich nie możemy dojść do Boga, nie możemy przeniknąć tej bariery naszego ja, więc takie różne starania nasze są naprawdę próżne i one się obracają przeciwko nam dlatego, że stajemy się tacy bardziej jeszcze zatwardziali. Nie widzimy innego człowieka, nieraz spotykamy się z takimi postawami ludzkimi, kiedy ludzie mówią, no i co ja złego robię? Dlaczego w domu mam tyle nieszczęść? Do cerkwi chodzę i się niby modlę i tak dalej. No może coś tam komuś i powiedziałem złego. I tu jest cały problem. Bagatelizujemy, udajemy, że tego nie ma. Nieraz przyjeżdżają ludzie nawet do monasteru i opowiadają, jak ciężko się im żyje z tymi pobożnymi ludźmi. Ja myślę, że sami nieraz wiemy, przeżywamy, widzimy takie postawy, kiedy ktoś na zewnątrz jest do bólu pobożny, natomiast jak się zna realia życia w domu z taką osobą, to okazuje się, że no nic dziwnego, że inni nie chcą chodzić do cerkwi. Może inaczej to powiem. To, że wiele ludzi nie chce przyjść do cerkwi, to jest nasza wina, tych, których chodzimy do cerkwi. Dlatego, że nie jesteśmy w tym prawdziwi. Niestety. Nieraz słyszymy nawet od młodych ludzi, którzy mówią, i po co ja mam iść? Kiedy przychodzi ta mama z cerkwi i zaczyna z góry do dołu obsmarowywać wszystkich, kto był, kto z kim się przywitał, a jak już nie mówię o ubraniach, o innych rzeczach, to po to mam chodzić, mnie też pewnie będą obsmarowywać. Później, co tu komentarze 1000, jak chór śpiewał, co baciuszka powiedział, a jak tak, nie siak. I czasami się wydaje, jaki jest sens? Czy tego właśnie uczy cerkiew, czy tego uczy Bóg? I swoją taką postawą siejemy niestety zgorszenie i odpychamy innych. To, że nieraz jesteśmy tacy radykalni, słyszymy takie postawy, ten pości, ten nie pości. To znaczy, że nie słuchamy w ogóle tego, co się mówi w cerkwi, w Ewangelii, w tekstach tych liturgicznych Wielkiego Postu, gdzie nieraz jest powiedziane, niech ten, co nie je, apostoł Paweł mówi, nie osądza tego, co je, bo on przed swoim Panem stoi, tego samego Pana mamy, tak? Tego samego Boga, jesteśmy sługami. I on będzie nas oceniał, kto, dlaczego i co robił. Post często ograniczamy do jedzenia czy niejedzenia. Nieraz nawet niektórzy mówią, że to się przeradza w religię jedzenia. Natomiast jest to tylko mała składowa część takiego pojęcia jak post. To, co my jemy i czego nie jemy. Dlatego, że nie zwracamy uwagi na to, jak żyjemy, co mówimy, czego nie mówimy, ile osądzamy innych. Zwróćmy uwagę, że na to bardziej Chrystus zwracał uwagę. To, co wytykał faryzeuszom, to dotyczy nas, bo każdy z nas jest w jakimś stopniu faryzeuszem, w mniejszym czy większym. Każdy gra jakąś rolę. To, na ile jesteśmy prawdziwi, nawet przed samym sobą jest trudno się przyznać. A co dopiero, jakby ktoś nam zwrócił uwagę. Więc ten nasz egoizm niestety nie daje nam żyć. I przykład Chrystusa na krzyżu powinien każdego z nas nauczyć tego, jak on by się zachował w danej sytuacji naszej życiowej. Nie mówię, że zawsze to jest proste i takie oczywiste, ale patrząc na jego postawę, myślę, że nieraz moglibyśmy dużo zmienić w swoim życiu, przynajmniej zacząć coś zmieniać, bo dużymi krokami to wręcz jest niemożliwe i trochę niezdrowe. Wszystko wymaga systematyczności i takiego uporządkowania. I myślę, że jeżeli tą resztę tych dni świętych, które nam zostały, spędzimy może w taki sposób, patrząc na to tutaj na kilka dni jeszcze Wielkiego Postu, który dany jest dla naszej duszy, żeby coś zmienić, żeby się pokajać, żeby przygotować przez to nas do Wielkiego Tygodnia. Bo jeżeli będziemy właśnie tak zamroczeni sobą, pochłonięci różnymi sprawami, nie tym, co najważniejsze, to nie zobaczymy, jak możemy wtedy zdać sprawę, co to oznaczała pokora. Kiedy sami nawet nie próbujemy w takich prostych rzeczach powiedzieć komuś przepraszam, coś wybaczyć. Zobaczcie przykład Chrystusa, który mówił, modlił się z krzyża nawet jeszcze, za tych, co go krzyżowali. My przecież wiemy, jak ciężko jest komuś powiedzieć przepraszam. To słowo niektórym ludziom nigdy przez gardło nie przechodzi. I można też tysiąc innych rzeczy robić. Jeżeli tego nie zrobimy, to Bóg nam nie wybaczy. To jest bardzo prosta zasada. Ile my wybaczamy, tyle Bóg nam wybaczy. Znamy wszyscy modlitwę Ojcze Nasz. Ale udajemy czasami, że niektóre słowa tak szybko wypowiadamy, żeby nas nie dotyczyły, bo zaboli. Bo sumienia nie oszukamy. Więc jeżeli chcemy, żeby coś przynieść Bogu od siebie w tym Wielkim Tygodniu, wtedy, kiedy On sam siebie oddaje całego na takie straszne męki, o których już dzisiaj tu to nie wspominamy, bo tak jak mówię, to jest też oddzielny temat. To, co nieraz, taka może czasami jest moda na różne filmy, które przedstawiają ukrzyżowanie, męki Chrystusa, też trzeba wiedzieć, że tam jest tylko może pewna część prawdy, dlatego że w większości one są nakręcane przez zachodnich reżyserów czy twórców filmu, którzy patrzą przez pryzmat bardziej nauczania katolickiego. I to, co trzeba by było podkreślić, że w większości to spojrzenie katolickie opiera się bardziej na takich średniowiecznych poglądach, na nawet takiej duchowości średniowiecznych katolickich świętych. Natomiast Cerkiew Prawosławna zachowała całą tradycję od czasów apostolskich i nie da się tego, nie wiem, przedstawiać, rozumieć, jakoś interpretować bez znajomości całej tradycji. To tak jakbyśmy, nie wiem, historię jakiegoś kraju czy narodu zamieszkali tam dzisiaj i zaczęli mówić, ja tu wszystko wiem, o tu jest taki dom, tu pałac, nie mając pojęcia, dlaczego to było wybudowane, skąd to się wzięło i tak dalej. Tym bardziej w tak poważnych rzeczach i kwestiach, jakim jest wiara i prawdy Boże. I żeby to zgłębić, trzeba też czasu, ale też trzeba naszego zainteresowania. Jest, chwała Bogu, dużo obecnie literatury dostępnej, gdzie można sobie doczytać wiele rzeczy, jakoś uzmysłowić bardziej. I to na pewno nigdy nie będzie czas stracony, bo poszerzy nam się bardzo perspektywa, że to, że my nieraz stajemy przed ukrzyżowaniem, przed krzyżem Chrystusa i patrzymy, no tak, bolało, ukrzyżowali go. To jest bardzo zewnętrzna część, której nikt nie odrzuca, bo męka była straszna. Są oddzielne opracowania na ten temat. Ja kiedyś pamiętam, że była w Grecji taka seria w Wielkim Poście programów różnych, które zrobili dziennikarze w telewizji, tacy bardzo wierzący ludzie, bardzo poważni. Właśnie na przykład odnośnie kwestii ukrzyżowania, cierpienia Chrystusa, no było to coś pięknego, bo zaproszeni byli specjaliści, jeżeli chodzi o medycynę, o psychologię, nie wiem, medycynę sądową, z najróżniejszych takich, znak najszerszego spojrzenia to wszystko było przedstawione i był jeden wniosek, że to wszystko, co w Ewangelii się mówi, jest prawdziwe, to nie są bajki wymyślone. Oni też mówili, co powodowały te wszystkie narzędzia, kaźni, to, co Chrystus przecierpiał, wieniec cierniowy, jaki daje ból i cierpienie. Nas wystarczy ukłuć lekko igiełką w głowę, zobaczymy, jaki to jest ból. Natomiast te ciernie, przecież je dotykano, narzędziami brano do ręki. Do ręki człowiek normalnie nie brał, bo to przebijało wszystko. Na siłę wciskano na głowę. To, że Chrystus ostatni posiłek, jaki spożył, to była Pascha z uczniami. Później ani nie pił, ani nie jadł. Był biczowany, stracił bardzo dużo krwi. Samo biczowanie na czym polegało? To przybicie gwoździami, gdzie są różne, wiemy, takie opcje, że nieraz się przedstawia Chrystusa, który ma wbite gwoździe wręcz w nadgarstkach, nie w dłoniach. bo niektórzy mówią, no, że tutaj to by się porozrywały ręce. I właśnie lekarze mówili, że nieprawda, nie porozrywają się, bo to są tak mocne tutaj wiązania, chodzi o ścięgna i tak dalej, układ dłoni, ale jakie to powoduje cierpienie. Wiemy, że taki skazaniec na krzyżu umierał dlatego, że się dusił. To była ta straszna śmierć. On powoli się dusił, bo musiał nabrać powietrza. Żeby nabrać, musiał się podnieść na tych rękach i na nogach przybitych. I to powodowało paraliż całego ciała. Więc pamiętamy, w Ewangelii jest powiedziane, że prosili Żydzi, żeby zdjąć ciała tych skazańców z krzyży, bo sobota, święty dzień jest. I żołnierze podeszli, żeby przebić im golenie, czyli kości udowe przebijali, bo wtedy taki skazaniec już nie mógł się podnieść na tych nogach, żeby nabrać powietrza, po prostu zawisał i się dusił. Ale się zdziwili, że Chrystus już nie żyje. Czyli tamci tak długo wisieli na krzyżu, dwaj zbójcy, i jeszcze ciągle żyli. A żołnierze byli zdziwieni, że Chrystus już nie żył i dlatego nie przebili mu kości. Dlatego nie żył, bo żaden z tamtych złoczyńców nie był tak bity, tak długo męczony jak Chrystus. Ich wyprowadzili z więzienia na kaźń. Natomiast zanim Chrystusa poprowadzili na kaźń, ile on rzeczy przeszedł. Prowadzono go od jednego do drugiego, był zakuty w dyby i tak dalej. Same te już ludzkie męki powinny nam też może nieraz dodać i pokory, i siły w niesieniu naszych różnych problemów, nie wiem, czy to zdrowotnych, czy różnych, bo różnie bywa w życiu, różny jest ból, więc wtedy też pomyślmy, że my jako grzeszni ludzie na pewno cierpimy i nas boli, a co przeszedł Chrystus za nas, za nasze grzechy, gdzie się mówi w Piśmie Świętym, że za dobrego człowieka mało kto pójdzie na śmierć, a co dopiero za złych, za tych, którzy go krzyżowali. Więc jest to kolejny taki przejaw Bożej miłości, Bożego miłosierdzia i tej właśnie chwały, którą miał Chrystus jako Król nasz wszystkich. I mam nadzieję, że da Bóg może w tym roku, po pierwsze pewnie powinniśmy dziękować, że dane nam jest obchodzić te święte dni, świętować, bo każda taka niedziela, jak i dzisiaj, to jest też święto. Wiemy, że mimo, że jest Wielki Post, jest to Pascha mała. Tak duże wydarzenie nas czeka, które świętujemy praktycznie w każdą niedzielę, na pamiątkę tej jedynej świętej Paschy. Bo wiemy, że nie we wszystkich częściach świata można tak spokojnie przyjść do cerkwi i się pomodlić. Mamy za co dziękować i mamy o co prosić Boga, żeby darował nam też w pokoju i w spokoju spotkać i to święto, które przed nami i te wszystkie pozostałe dni, dlatego że właśnie Chrystus był Królem i jest pokoju, a nie żadnych wojen i żadnych nieszczęść. I zachęcam bardzo ogólnie do czytania, dlatego że my chętnie wszystko oglądamy, różne filmiki, krótsze, dłuższe, ale pamiętajmy, że to nie jest to, że dopiero kiedy człowiek czyta, zupełnie inaczej pracuje jego mózg, inaczej to odbiera, analizuje i przy okazji usprawnia swój mózg. Daje, myślę, że w takich czasach jak teraz, kiedy z każdej strony jesteśmy bombardowani różnymi prawdami, wszyscy mają rację, wszyscy mają prawdę, trzeba dużo rozwagi i trzeba się orientować w tym, co sami mamy, w tym skarbie, jakim jest prawosławie i którego tak bardzo nie doceniamy. I mam nadzieję, że na pewno Pan Bóg nam w tym pomoże, jeżeli szczerze będziemy Go prosić o pomoc, o nawet te 5 minut w dzień, bo wiem, że nie zawsze jest łatwo wszystkim przysiąść do książki, czy czasami może brak po prostu jest sił, ale na 5-10 minut, uwierzcie mi, przy odrobinie chęci znajdzie się możliwość, żeby zajrzeć do Ewangelii, czy zajrzeć do jakichkolwiek pism świętych ojców, a to na pewno tylko pozytywnie odbije się na nas, a jeżeli sami się w czymś tam naprawimy, to zobaczycie, że i wokół nas też coś się zmieni na plus. Tego serdecznie nam wszystkim życzę i również prosimy też jako my, jako monaster i Was o modlitwy, żeby dał Bóg i można było za niedługo wydać drugą część tej książki, która jest tutaj też, widziałam, i u Was do kupienia, Z miasta ja do miasta ty, dlatego że druga część jest to Z miasta ty do miasta niebo. Piękna książka, w której w drugiej części przewija się motyw Lestwicy, tej wielkiej księgi, którą napisał święty Jan Klimak. Mieliśmy jego niedzielę niedawno poświęconą temu świętemu i myślę, że w takiej formie, w takiej łatwej i przystępnej ta może święta, wielka i znacząca księga kiedyś trafi nam do rąk w oryginale. Nie przestraszymy się, że to jest książka, nie wiem, dla mnichów czy dla wybranych, bo ona jest dla każdego z nas. Są to takie stopnie wstępowania w życiu duchowym, ale jak to się robi, jak łatwo spaść jest z takiego stopnia, nawet najwyższego, i trochę się połomotać, to wszystko pięknie ilustruje następna książka, gdzie oczywiście głównym takim przewodnikiem po niej duchowym jest święty starzec Paisjusz. Sama forma, którą obrała autorka jej i to, jak to przedstawia, myślę, że tak jak już nieraz mówiłam, jest taka książka od lat 5 do 105, można powiedzieć. Dla każdego coś się tam znajdzie. Taki duchowy, mały alfabet. W przyszłości, jeżeli będziemy żyć, postaramy się coś jeszcze takiego prostego, ale może bardzo takiego duchowego również wydać. Także prosimy też o modlitwy, bo to nie jest proste, uwierzcie mi. Takie książki, żeby wyszły, też trzeba swoje przejść. Spójrzcie Gospodzie.
Radio Ortodoksja. Prawosławny głos w Twoim domu.